Wiesz co, poczucie humoru w życiu jest bardzo ważne i tak pomyślałem sobie, że trudno byłoby wymagać od Grześka Lato, żeby teraz grał na poziomie reprezentacji. Wiem, że sobie trochę dworują z obecnej reprezentacji nasi
Tak.
starzy reprezentanci, no ale mierzmy to wszystko też miarą upływających miesięcy, tygodni, miesięcy,
I
jeśli chodzi
lat.
o sport. Udowodnię, że wyjdę, przejdę sobie ten kilometr w jedną stronę, w drugą. Może dzisiaj krócej pójdę, ale ubrałem się i wyszedłem.
Zimą treningi na
Zimą,
przykład.
tak. Był to krótszy dystans, ale ubrałem
Tak.
się, wyszedłem. Mogę odfajkować.
Co jest dla ciebie najtrudniejsze w pracy psychologa sportowego? Bo wiem, że kochasz tą robotę, widzę, jak o tym mówisz, ale co jest najtrudniejszego w pracy psychologa sportowego?
To odpowiem.
Generalnie to Polacy znają się na wszystkim, na medycynie, na sporcie i na wszystkich innych dziedzinach, a zwłaszcza na polityce, ale gdybyśmy się chcieli zatrzymać na chwilę przy sporcie, to witam Was serdecznie w kolejnym podcaście WSBNL-u po godzinach, a moim i Waszym gościem jest Adam Sulimski, psycholog sportowy, wykładowca WSBNL-u. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, Krzysztof.
To co możemy o tym sporcie? Bo
No,
ja tak lubię politykę, ale może nie dzisiaj.
tak z ofu już zaczęliśmy, także wracajmy już
Stwierdziliśmy z
na...
Adamem, że lepiej włączamy kamerę, bo lepiej posłuchać, co się będzie działo teraz, bo naprawdę ten sport to w ogóle coś, czym my Polacy bardzo żyjemy. To piłka nożna, Polacy, nic się nie stało. Od wydarzenia do wydarzenia, od sukcesu do porażki. Skoczkowie, raz lepiej, raz gorzej. Jak jest dobrze, to oni są oczywiście na topie. Jak jest dobrze, to są na topie, jak jest gorzej, no to już nie są. Już wieszamy na nich psy i robimy z nich strasznie słabych zawodników. Jeden słaby występ i pytamy, a cóż się stało z tym Stochem? A czemu Piotrek Żyła nie skacze? A dlaczego Lewandowski nie strzelił gola. Straszny ten sport.
Ale też piękny, bo gdyby go nie było, to nie mielibyśmy radości, poczucia wspólnoty, jakiejś takiej integracji, której nam brakuje. Zresztą chyba nie tylko Polakom, w ogóle reprezentanci różnych krajów dla mieszkańców danego kraju przynoszą wiele radości, wiele wzruszeń, wiele poruszeń.
A potem złości.
Okej, ale jedna strona medalu, potrzebujemy emocji do tego, żeby przeżywać więź. Ale też to, o czym mówiliśmy przed wejściem do nagrania, ja zachęcam też na patrzenie na sport jako tą metaforę życia. My chyba sobie nie uświadamiamy, co tak naprawdę nam ci sportowcy pokazują. No jeżeli ktoś uzyskuje sukces, a później przeżywa porażkę. Jesteśmy wkurzeni, wieszamy psy. To okrutne. A ten człowiek, ten sportowiec, ta sportsmenka pokazuje nam, no i co z tego? Rano
Idę, robię
po
swoje.
porażce idę i robię swoje. Powtarzam. Jest taka ładne powiedzenie: winners never quit, quitters never win. My chyba o tym zapominamy i możemy wieszać psy, a może warto było powiedzieć, nie, nic się nie stało. My oczekujemy, żeby jednak pokonywać przeciwnika, żebyśmy widzieli ładną piłkę, ładne skoki, ładne zapasy, ładny boks, ładne biegi. Tak, tego
Wszystko ładne.
wszystko ładne, żebyśmy, tylko mało kto, wydaje mi się, zna to zaplecze, o którym wspomniałeś. Ile krwi, ile potu, ile wyrzeczeń ponoszą sportowcy i bardzo często, schodząc pokonani, oni nie mają sobie nic do zarzucenia, a my ładujemy im, bo mógłbyś lepiej. Zamień się.
Widocznie nie mógł lepiej. Ale zresztą, wiesz, ta nasza rozmowa dzisiaj, ona dotyczy, skoro już mamy takiego specjalistę jak ty, ona dotyczy pracy psychologa sportowego w kontekście współpracy ze sportowcami. Ja trochę tak zszedłem na bok, bo wokół tego tematu jest dużo innych ciekawych aspektów. Jak ty patrzysz na na tą współpracę ze sportowcami z ich perspektywy. Może jak tą perspektywę przedstawimy, to może będzie mniej złośliwości. Nie od razu, tak? Może trochę przeceniam nasz podcast, nie? Oglądają nas miliony? Ale chodzi o to, żeby rzeczywiście pokazać, że ta druga strona medalu to nie jest to, co piszą media. My bardzo często tej kuchni sportowej po prostu nie znamy. Mało tego, ośmieszamy sami siebie, wyrażając opinię na tematy, o których pojęcie mamy blade albo co najwyżej średnie. Jak patrzysz na te wszystkie komentarze, sprzedadzą Lewandowskiego, bo znowu nie strzelił gola, bo Stoch znowuż nie jest w formie, co sobie myślisz?
Po pierwsze, ja nie wiem, co się dzieje między zawodnikiem a władzami klubu, nie wiem, co się dzieje w sztabie, nie jestem, nikt z nas nie jest. Po drugie, moja historia pojawienia się w kadrze narodowej była, nie chcę powiedzieć przypadkowa, no, skoro się zdarzyło, to tak miało być. Ale mówię o tym dlatego, że to mi dało obraz niesamowicie interesujący sportowca. I tutaj trochę łyżeczka dziegciu do stricte psychologów sportowych, którzy dbają o coś, co się nazywa o wyczyn sportowy, czyli po prostu w start w zawodach. Ja natomiast trochę mi było niezręcznie na początku, gdy w sztabie zaczęto mówić trener mentalny. I tak w życiu to tak, ale szybko się przekonałem, że akurat w środowisku sportowców lepiej to działa, ponieważ ja nie tylko koncentrowałem się na wyczynie sportowym, to było szalenie ważne i to jest jakby zdecydowana większość działań i pracy z zawodnikiem, ale nagle się okazało, że zawodnik może być fantastycznie przygotowany motorycznie, wytrzymałościowo, może mieć wytrenowaną siłę, ale wyobraź sobie, że jedziesz na zawody, jesteś przygotowany, a psycholog nie zadba o to, co się dzieje w swoim otoczeniu.
Background.
Na przykład jedziesz i wiesz, że niezbyt dobrze się czuje twoja żona. Albo z różnych przyczyn jakaś tam mała kosa jest. No tak bywa, no czasem się rozstajemy z takim jakąś sprawą niezałatwioną, tak? I ja lubię podawać przykłady. Pamiętam wyjazd na Mistrzostwa Świata do Budapesztu. Mieliśmy akurat zgrupowanie. I zadałem chłopakom pytanie, czy wy wszystko pozałatwialiście przed wyjazdem? Tak, tak. Później indywidualnie podczas spaceru tam zagadywałem i pytam jednego z nich, słuchaj, czy ty jedziesz jutro rano, wyjeżdżamy, czy ty załatwiłeś wszystko? A co trener ma na myśli? Jakoś tak w sztabie jest, że czy psycholog, czy fizjoterapeuta, mówiliśmy trener. No na przykład, czy nie masz kosy z ojcem? I trafiłem w punkt, a on mówi, no akurat no, pokłóciłem się z nim.
Jasnowic.
Mówię, okej, łatwo ci będzie wychodzić na matę i z tą myślą, jeśli cię dopadnie, a jak chciałbyś, żeby było? I wielkie odkrycie nagle. Mogę zadzwonić? Ja mówię, to mnie pytasz o zgodę? Za pół godziny przybiegł do mnie wielki chłop, zapaśnik, styl klasyczny. Prawie ze łzami w oczach. Ja mówię, co się stało? Zadzwoniłem do taty. I co tata powiedział? Niezależnie jak będzie, czy ci pójdzie, czy nie pójdzie, i tak cię kocham. Proste rzeczy, które mogą w jakiś sposób, jeśli no akurat ten człowiek odpowiedzialny o mental zawodników, jeśli nie zahaczy o te wszystkie, o środowisko, atmosferę wokół. Pamiętam jak Tadzio Michalik, nasz brązowy medalista z Tokio, jak wyjeżdżał na jedne z zawodów i opowiadał, jak mówi, no bo mam tyle spraw, bo kupuję nowe mieszkanie, jeszcze narzeczona mówi, żeby kafelki. Ja mówię, Tadek, chcesz się tym zajmować? Mówi, wolałbym nie, no ale te dwa tygodnie mam, czy za tydzień wyjazd. Ja mówię, możesz coś z tym zrobić? Tam nie chcę wchodzić w prywatne sprawy Tadka, ale przybiegł i też zadowolony. Przełożyłem wszystko po zawodach. Jestem, no tak jakby wziął prysznic i jest gotowy na wyjście.
Trochę bierzemy sobie czasem za dużo na głowę. Po prostu przeceniamy swoje możliwości i świat jest tak zwariowany, że biegamy coraz szybciej, przesuwamy coraz to nowe granice. Dawniej to się wydawało, gdzie to niedziela, trzeba odpocząć. Teraz w niedzielę jesteśmy w stanie. Tu już nie chodzi o jakieś poglądy religijne, czy mamy pracować w niedzielę, czy nie, ale o taką potrzebę, naturalną potrzebę odpoczynku. Jak my przekraczamy te granice, bierzemy sobie na łeb po prostu tyle, że ten łeb zaczyna się zginać do ziemi, ale jak my się do tego przyzwyczajamy, bo robimy to miesiąc, pół roku, rok, półtora, dwa, trzy, cztery, to z tą głową przy ziemi cały czas chodzimy i przestajemy się orientować w sytuacji, że my już jesteśmy po prostu emocjonalnymi dziadami. I to i w sporcie, i prywatnie.
Absolutnie.
Trochę chyba tak jest. Mamy taką skłonność do tego, żeby brać za dużo na siebie.
A wiesz, że jest taka metafora zaczerpnięta ze sportu, o której powinniśmy pamiętać w życiu prywatnym?
Jak ona brzmi?
Jaka główna jest zasada w rugby?
Pojęcia bladego nie mam, przyznam.
Żeby pójść do przodu, piłkę trzeba podać do tyłu.
Świetne. Ale ty w ogóle, Adam, podoba mi się bardzo, że ty nie jesteś skrzywiony na punkcie sportu, ale potrafisz odnieść, nawet jak jesteś, to ja czuwam, że ty potrafisz odnieść te kwestie sportowe do takiego normalnego życia.
Ale wiesz co, Krzysztof, ja tobie to wytłumaczę, bo pewnie to tak dobrze nie wybrzmiało, a chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jak trafiłem do tej kadry narodowej, to ja widziałem tam człowieka, nie sportowca, tylko człowieka, który zajmuje się pewną specyficzną branżą, no ale tak samo jest, o czym powiedziałeś, w zawodzie dziennikarza, menadżera, piekarza, kogokolwiek. My jesteśmy ludźmi, którzy chcemy wykonywać, no mam nadzieję, że chcemy wykonywać z poczuciem misji swoje zadania, bo sportowcy kochają. To im nie trzeba mówić, jaki masz cel w życiu. Oni doskonale wiedzą. Jasne, jeśli się zapyta, no dobrze, a co po karierze? Bo też wydaje mi się, że my zapominamy o takich ważnych rzeczach, które też są w sporcie istotne. Po pierwsze, kariera sportowa kończy się w trzech punktach. Wiek. Super.
Tego nie przeskoczymy.
Naturalne, tak? Wiek. Dwa, kontuzja.
No często się zdarza.
I trzy, niestety, doping. Poważna sprawa, pewnie nie czas, żeby o tym mówić. Ale wiedząc o tym, że wiek w pewnym momencie będzie nam przeszkadzał w wypełnianiu swojej roli, no w sporcie to jest ewidentne, stąd też to wielka metafora życia. Jakaś kontuzja też nam może uniemożliwić. W związku z tym pytanie, co po, jeśli to się wydarzy? Co po zakończeniu kariery? Jak chcesz funkcjonować, kontynuować karierę po karierze? A co się wydarzy, jeżeli ulegniesz jakiemuś wypadkowi? W biznesie myślę, że wiele osób zapomina, trzeba o tym mówić, o tej sukcesji. No, niestety świat jest taki, albo być może powolutku dorastamy do tego, żeby kreować sukcesorów. Żeby, ja uwielbiam to powiedzenie, żeby nie być herbu grabie. Wszyscy mówią, a co to znaczy herbu grabie? No to spróbuj grabiami grabić od siebie, żeby się dzielić. Gdzieś mamy w głowie, że ktoś nas wygryzie, że ktoś będzie lepszy. Wiesz, ja widziałem fantastyczne przyjaźnie ludzi, którzy są w tej samej kategorii wagowej.
I rywalizują między sobą.
Ale to są kumple. Okej, okay, może wielkiej, no tak jak wśród ludzi, jedni się bardziej lubią, inni mniej. Ale też wielkim wyzwaniem dla mnie było, no nie wiem, to chłopaki najlepiej mogliby powiedzieć, ale te moje kontakty jednak dają takie poczucie, że troszkę się to udało, żeby stworzyć środowisko, atmosferę, w której rywalizujemy, ale na pewno się szanujemy. A co jeszcze fajniejsze, że jak ktoś wychodzi na matę, to cała kadra jest. Nawet jeśli występuje jutro, no wiem, że potrzebuję trochę poćwiczyć, ale jak wiem, że na te 6 minut idzie mój kolega z innej kategorii wagowej, a może nawet z tej, w której ja nie biorę, no nie zakwalifikowałem się, to jestem i kibicuję. Bardzo też często jest tak, że koledzy którzy nie zakwalifikowali się na jakieś zawody albo na igrzyska, co jest w ogóle no, największym osiągnięciem. Wielu no, szczególnie mój kolega mówił, zapytany, czy jesteś spełnionym sportowcem? On powiedział, tak, jestem spełnionym sportowcem bez spełnionych marzeń. No bo nigdy nie pojechał na igrzyska. Ale na te igrzyska często jadą jako pomocnicy, sparring partnerzy, koledzy, którzy no, przegrali rywalizację, ale jadą i wspomagają tego zawodnika. Ileż tu jest pięknych myśli, które można zaciągnąć do życia, no nie naszego zwykłego, no takiego, w którym chcemy być mistrzami w naszej konkurencji. Czy wykładowcy, czy piekarza, czy dziennikarza, czy księdza.
No. Analogia i to bardzo, bardzo piękna. Wiesz, ja mam w ogóle takie przemyślenia, ponieważ sam uprawiam taką aktywność, która nazywa się Nordic Walking.
Cudownie.
I powiem szczerze, że trochę za mało myślimy o sporcie, w sporcie i o sporcie w kontekście samego siebie. I jak powiedziałeś o tym, że to osiąganie sukcesów, charakter, to wszystko, co towarzyszy sportowi, ma niesamowitą analogię do życia, to pomyślałem sobie o tym, że przecież sami będąc na jakimś tam poziomie, nie musimy być mistrzami świata. Możemy chodzić dookoła trzepaka. Jeżeli stać nas, żeby obejść trzepak 2-3 razy, to dla mnie to już jest sukces. I o czym sobie pomyślałem, że stawiajmy sobie jakieś cele, wchodźmy w sport, ale myślmy o sporcie nie profesjonalnie, tylko rekreacyjnie. Żeby było zdrowo, żeby było przyjemnie, żeby to nam służyło, a najlepiej, żeby to służyło i zdrowiu fizycznemu, i zdrowiu psychicznemu. I teraz jeśli chodzi o psychikę, to chyba w sporcie to jest najtrudniejsze, czyli zimna głowa.
Ja bardzo często pytałem, każdy sportowiec, ty też wiem, że biegasz, biegałeś, lubisz to.
A teraz chodzę.
A teraz chodzisz.
Czasem no, dookoła trzepaka.
Okay. Natomiast żeby rozpocząć, trzeba się rozgrzać.
Tak.
Żeby nie było kontuzji. Ile osób z nas przed dniem pracy... Okej, okay, no to zapytam też o sportowców. Ilu sportowców rozgrzewa głowę? Myśli, co ja dzisiaj chcę osiągnąć? Jaki jest mój cel na dzisiejszy, na dzisiejszy dzień?
A bardzo ważne.
Podam przykład. Zgrupowania najczęściej trwają 2-3 tygodnie. Można policzyć, ile jest jednostek treningowych, a dwie w ciągu jednego dnia. Jeżeli mam cel na każdą jednostkę treningową, mały element.
To mogę policzyć, co mogę, na końcu.
Oczywiście. Rozgrzewkę, czy trening robię cały, ale mogę zwrócić uwagę na jeden element. Jeżeli na każdą jednostkę treningową jakiś mały cel sobie zrobię. Ja nie jestem ekspertem od jakiejkolwiek dyscypliny, ale oni doskonale wiedzą, że na przykład tam za słabo stawia lewą nogę, tak? Albo nie wybiera bioder, albo nie przyspiesza sprinter w danym momencie. Żeby tylko na tą jednostkę zwrócił większą uwagę, uważność na ten jeden element. No to jeżeli nie wyznacza sobie tych celów, to zrobi te treningi. Ale nie ma wyznaczonego celu dla siebie. Pytanie, a temu może służyć rozgrzewka głowy rano. Zastanowić, okej, mam dwie jednostki treningowe i to oprócz treningu to poproszę 5 minut po treningu jakąś rzecz, nie wiem, rzut albo jakiś element, żeby ktoś tam podpowiedział, no czy tak. Trener. I teraz może my też powinniśmy chwilkę pomyśleć o tym, co ja dzisiaj w tej mojej dyscyplinie wykładowcy, na co chcę zwrócić uwagę, na jaki element. Co poprawić. To są proste rzeczy, naprawdę. Im mniej sobie wrzucimy na głowę, tym w perspektywie czasu, w procesie, to możemy dzięki temu zyskać. Czyli od śniadania do obiadu na jedną rzecz będę bardziej uważny, od obiadu do kolacji na drugą. Na koniec dnia sprawdzę, jak mi poszło.
Wszystko po Kolejny coś.
Dzień. Wszystko po coś, bo ja myślę, że życie, takie prześlizgiwanie się z dnia na dzień, tak trochę pozbawione odpowiedzi na pytanie, po co ja to robię, jest takie trochę słabe.
A wiesz, że to jest...
I chodzenie wokół trzepaka, zmywanie naczyń, robienie prania...
Może być po coś.
Absolutnie tak.
Ja ci powiem więcej. Ja już teraz nie biegam, tylko właśnie chodzę z tymi kijami, ale jak biegałem, to spotykałem osoby, które mówiły, biegam, ale to bieganie jest nudne. Ja zawsze odpowiadałem, no dobra, ale po co idziesz na trening? Co chcesz na nim zrobić? I teraz nie chodzi o to, żeby osiągać mistrzostwo świata, że będziemy się ścigać, nie wiem, na 42 km w maratonie i chcemy być w pierwszej trójce. Nie. Ale wyznaczmy sobie cel, który dla nas personalnie będzie jakimś osiągnięciem. I teraz idąc na trening, dlatego ja na przykład staram się zachęcać, żeby uprawiać ten sport dla siebie. Idąc na ten trening, zastanów się, co chcesz zrobić. I wtedy bieganie, chodzenie z kijami, gra w szachy mogą być tak niesamowicie ciekawe, bo masz plan i na każdy kilometr masz coś do zrobienia.
A podpowiem jeszcze inną perspektywę, bo pewnie czujesz, że lubię wyłapywać inne perspektywy, a może chodzi tylko o to, żeby udowodnić sobie, że mogę być konsekwentny.
Może tak być. Ale konsekwencja to już jest w dzisiejszym świecie, to jest duży sukces.
Tak, udowodnię, że wyjdę, przejdę sobie ten kilometr w jedną stronę, w drugą. Może dzisiaj krócej pójdę, ale ubrałem się i wyszedłem.
Zimą treningi na przykład.
Tak, był to krótszy dystans, ale ubrałem się, wyszedłem, mogę odfajkować. Myślę, że powinniśmy szukać takiego w tym naszym działaniu jakiegoś sensu po prostu. Sportowcy naprawdę to wiedzą. I czy im wychodzi, czy nie, to jest jeszcze jeden aspekt.
Tak, powinniśmy mieć szacunek, ja tak uważam.
Wiesz co, Krzysztof, zacząłeś też od tego. Ja widziałem, ilu sportowców schodziło z maty, mówię o zapaśnikach, i widać było po nich, że nie dali z siebie wszystkiego. Ale widziałem też sytuację, kiedy schodzili jako przegrani, ale patrzyli prosto w oczy trenerowi i trener mówił: wiem, dałeś z siebie wszystko. No czasem tak jest w życiu, że choćbyśmy jak najbardziej chcieli, zależało nam, no coś tam się wydarzy. Ja wiesz, zawsze drżę, jak mam wykłady tutaj o 8 rano, a jadę 50 kilometrów, szczególnie zimową porą. Budzę się wcześniej, bo nie wiadomo...
Wiem, że boisz się, czy dojedziesz na czas.
No wiesz, nie życzę, nie odśnieżony ten... Poza tym też strach o siebie, ale może nas to i zaskoczyć. No nie mamy po prostu na to wpływu. Natomiast jeżeli zadzwoni do mnie pan dziekan i powie: Adam, i ja powiem: tak, wyjechałem o tej i o tej, ja nie chcę mieć sobie nic do zarzucenia. Zrobiłem wszystko, co było możliwe. Tak. Jestem przekonany, że i studenci wtedy uwierzą, że no naprawdę zrobił wszystko, nie mógł dojechać. I dziekan, zawsze można przecież odrobić zajęcia i zawsze po porażce można zaplanować kolejny start.
W taki sposób, żeby już porażki nie było.
Ona nigdy nie jest. Viktor Frankl mówił, że zawsze idziemy od porażki do sukcesu. Jak przeżywamy porażkę, to dopada nas rozpacz. Jak mamy sukces, to mamy sens. Odczuwamy sens. Ale jak zobaczysz tutaj tą mapę, którą ci rysuję, porażka, sukces, sens, rozpacz, to są takie cztery pola. Może warto się zastanawiać, jaki był głęboki sens zaszyty w porażce. Bo jak wpadniemy w rozpacz, to czasem jest tak, że już nie chce nam się podnosić, tracimy siły. Ale jeżeli zastanowimy się, czego uczy mnie ta porażka, może nie byłem zbyt konsekwentny, może troszkę sobie odpuściłem, może nie byłem na coś uważny, a może właśnie ta porażka uczy mnie czegoś, co jest najważniejsze w życiu. Ja nie wiem, co to jest, ale w każdej porażce warto szukać sensu. Czego mnie to nauczyło?
No to chyba nie ma lepszego obszaru do szukania sensu jak obszar sportowy. Wróćmy do tych naszych sportowców, naszych polskich, bo mamy ich naprawdę dużo i fantastycznych. Ciągle gdzieś w tej przestrzeni. Ja wiem, że to są takie clickbaitowe rzeczy, fajnie się sprzedaje, że ktoś odniósł porażkę. Oczywiście jak odniósł sukces i po raz drugi, trzeci, to już nie jest takie ciekawe, niż jak po tym trzecim sukcesie osiągnął pierwszą spektakularną porażkę, i to widać i z Lewandowskim, z naszymi skoczkami. Co musielibyśmy zrobić społecznie, żeby trochę zmienić to nasze podejście? Wiem, jak będziemy uprawiać sport i będziemy po drugiej stronie, nawet tej rekreacyjnej, będzie nam łatwiej zrozumieć, jak to tak naprawdę działa. Ale jest jakaś szansa, że my będziemy trochę inaczej patrzeć na tych sportowców, nie będziemy ciągle wieszać na nich psów, bo osiągnęli jakąś porażkę, tylko będziemy ich po prostu wspierać?
Wiesz co, jak powiedziałeś teraz, to mam jedno zdanie tylko. Tylko obawiam się, że jak wypowiem to zdanie, to już będzie wszystko jasne i zakończymy naszą rozmowę.
Obiecuję, że nie.
You never walk alone.
I to jest prawda.
Hymn Liverpoolu. Nigdy nie zapominać. Nigdy nie opuszczać, nawet jeśli coś nie wychodzi. To potworne. Jeśli ktoś naprawdę stara się, wypruwa sobie żyły, pot, krew.
Nie ma efektu.
Tak, no. Mówiliśmy przed wejściem, jak to no, czy Kamilowi Stochowi, który osiągnął wszystko, można zarzucić, że on nie potrafi skakać.
No właśnie, skąd te komentarze? Jest mistrz skoków absolutny i ma też swoje lata. Też nie oczekujmy, że on będzie...
My chyba zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Ilu skoczków narciarskich to jest bardzo trudna dyscyplina sportu. My chyba większość tak patrzy, jak daleko skoczą, a punkt wybicia...
Trzeba wejść na skocznię i zobaczyć, jak to wygląda.
Tak, tak, ale to jest bardzo techniczny sport.
To prawda.
W związku z tym wydaje mi się, że większość z nas nie widzi tego, a komentatorzy, którzy o tym mówią, to tak, no oni wiedzą, o czym mówią, ale my tego nie dostrzegamy. To naprawdę... Ja zresztą trenowałem swojego czasu szable i to nie jest widowiskowy sport, bo trochę za mało się tłumaczy. Jest szabla, zapasy, skoki narciarskie są bardzo takimi szalenie technicznymi sportami i mi trochę brakuje, no ja wiem, ile też można o tym mówić, tak, ale trochę mi brakuje u komentatorów takich 2 minut, żeby mówili o zasadach, szczególnie tych zawodów, których trochę mniej się...
wyjaśniali, tłumaczyli.
Tak, 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 tak. Kiedy się punkty przyznaje, no bo w szabli być może zwolnienia warto pokazywać, czym jest druga, trzecia zasłona, atak i ten wypad, sunięcie i tak dalej. Żeby trochę też doceniać, jak to jest techniczny sport. Ale wracając do... My nie zwracamy uwagi, że tych skoczków na świecie jest bardzo mało. Przecież ta pierwsza trzydziestka to są... herosi, gladiatorzy.
To prawda.
Okej, okay, no może szczupli ludzie, ale to naprawdę jest tak trudny sport, to nawet, okej, okay, powiedziałeś, że tam z 14 miejsca któryś tam był
nie
dumny.
No, usłyszałem w jednej ze stacji radiowej, że rzeczywiście prowadzący, których bardzo lubię, no, mieli, mówiąc młodzieżowym językiem, bekę z tego, że Kubacki powiedział, że to był całkiem niezły wynik, a zajął 14 miejsce. No i pewnie ma rację Kubacki, a nie ci, którzy się śmieją z niego, bo na miarę tych możliwości,
jasne,
czyli porównując do obecnej sytuacji, nie do zeszłego roku, gdzie on był jednym z najlepszych zawodników, tylko do sytuacji teraz, kiedy tak naprawdę jest nim trudniej.
Wiesz co, poczucie humoru w życiu jest bardzo ważne i tak pomyślałem sobie, że trudno byłoby wymagać od Grześka Lato, żeby teraz grał na poziomie reprezentacji. Wiem, że sobie trochę dworują z obecnej reprezentacji nasi starzy reprezentanci, no ale mierzmy to wszystko też miarą upływających miesięcy, tygodni, miesięcy, jeśli chodzi o sport. No lat, tak, ale to nawet w takich, w bardzo profesjonalnym prowadzeniu z siebie jako sportowca, to kilkanaście miesięcy to już może być. Przecież my sobie nie zdajemy sprawy nad tym, ile tam jest mikrourazów, mikrokontuzji w trakcie treningu, nie podczas zawodów. No jeżeli ktokolwiek był choć raz na jednym treningu zapaśników, to wyjdzie i powie, aha, okej, okay, dobra.
Szacunek.
Ja jestem spocony podczas rozgrzewki. A jak wiem, że to dopiero preludium do treningu...
Do tego, co będzie.
I warto naprawdę pójść, ale... I zobaczyć trening bokserski, lekkoatletyczny. Wiem, że wiele osób wie i wydaje mi się, że te osoby, które wiedzą i były, mają o wiele większy szacunek niż osoby, które...
Komentują, a czasem nie wiedzą co.
Z chipsami patrzą na sport i mówią, że to coś patałachy i tak dalej.
Adam, już na koniec. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w pracy psychologa sportowego? Bo wiem, że kochasz tą robotę, widzę, jak o tym mówisz, ale co jest najtrudniejszego w pracy psychologa sportowego?
To odpowiem. Nic nie ma w tym trudnego. Wyzwaniem natomiast jest dopasowanie sposobu pracy do indywidualności człowieka, jakim jest każdy sportowiec. Tych narzędzi wpływania na różne elementy składowe dojścia do mistrzostwa jest bardzo dużo. Takim wyzwaniem jest dopasowanie. Wiesz, siedzisz w marynarce. Ja dzisiaj też nałożyłem marynarkę. To tak trochę metaforycznie dobranie takiej marynarki, w której dobrze byś się czuł, w której nic tam nie uwiera. W związku z tym poznanie sportowca, zaproponowanie mu takich narzędzi, z których on będzie chciał korzystać. Nie pod przymusem, tylko żeby sprawdził, a to robimy, sprawdź to. I taka otwartość i szczerość, jeśli przyjdzie i powie trenerze, ja tego nie czuję. Jakoś to nie chodzi o to, żeby po jednym razie odłożyć, bo jeśli zaproponujemy takie ważne treningi uważności, wyciszenia, koncentracji na oddechu, ale to też mogą być inne rzeczy, to jak ktoś sobie raz z tym siądzie, to nie. Na szczęście na zgrupowaniu, jak jestem te 2-3 tygodnie, byłem, przez te 2 tygodnie mówię, będziemy sprawdzali codziennie przez 2 tygodnie. I to było niesamowite. Znaczy wyzwaniem było przypilnowanie wszystkich chłopaków, żeby przychodzili przez te 2 tygodnie. To już moja rola. Natomiast po tych 2 tygodniach nagle się okazywało, że 4 mówi tak, to działa. A reszta mówi, a my tego nie kupujemy. To wyzwaniem jest znalezienie takich narzędzi, żeby mogli ze sobą pracować, ale niekoniecznie tym. Także to są wyzwania. Nie ma nic trudnego. Jeśli ktoś jest zaopatrzony w jakiś zestaw narzędzi, to wiesz, Krzysztof, tak jak mechanik w warsztacie samochodowym. Pewnie wszystkie warsztaty mają standardowe narzędzia i one działają, ale może być tak, że ktoś przyjedzie ze specyficznym samochodem, ze specyficzną naprawą i w tym warsztacie musisz mieć klucz, narzędzia, którego używasz raz w roku. Jak go nie będziesz miał, to nie będziesz mógł naprawić tego samochodu. W związku z tym warto inwestować w siebie, jeśli chodzi o nie tylko psychologię sportu, psychologa, bo takim często o tym mówię, że jednym tych najważniejszych narzędzi w pracy psychologa to jest tam wiele, można wymienić zadawanie pytań, uważne słuchanie, ale jednym z tych ważnych też narzędzi jest inwestowanie w siebie i rozwijanie samego siebie, żeby tych narzędzi nawet na jakąś wybraną okoliczność, na pracę z jednym zawodnikiem, któremu bardzo chcemy pomóc, zrobić coś dla niego, a nie przeciwko niemu. To też jest szalenie ważne, żeby zawodnicy nabrali zaufania. To jest temat na trochę dłuższy wątek.
Zapraszam cię już na kolejne spotkanie w naszym podcaście. I w ogóle, Adam, bardzo dziękuję. Moim i waszym gościem był Adam Sulimski, psycholog sportowy, który zachęca do tego, aby te dobre cechy sportu przenosić także do naszego życia.
Oj tak, bo ja przyznam się, jest powiedzenie szewc bez butów chodzi, czasem zapominam, a jak włączę jakąkolwiek rywalizację, mówię, aha, oni mi grożą palcem, bądź konsekwentny, pamiętaj, co my robimy.
Obiecuję, że Adam jeszcze się pojawi w naszych podcastach, bo tematów jest bardzo dużo. Krzysztof Witowski, dziękuję wam za uwagę i za to, że oglądacie nasz podcast. A jeżeli wam się podoba, to łapka w górę, prosimy o subskrypcję i do zobaczenia kolejnym razem.